każda forma aktywności obywatelskiej, w której by się Ślązacy chcieli zrzeszać, aktywizować, to jest no, potrzebne jak woda na pustyni, dlatego że my jesteśmy mocno wyjałowieni z tej aktywności. Górny Śląsk, w ogóle Śląsk cały ma przecież jeszcze z czasów państwa pruskiego znakomite tradycje samorządności obywatelskiej i tej aktywności. No niestety te lata PRL-u nas totalnie wyjałowiły i dlatego ja z radością witam każde tego typu stowarzyszenie, które odwołuje się do spraw tożsamościowych, do tego wszystkiego, co można budować współcześnie na haśle Śląsk, Śląskość, Górny Śląsk i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiadając na pańskie pytanie wprost, jak najbardziej. Witam je z radością i wiążę z nim wiele nadziei.
Między innymi również pewnie bardzo emocjonalnych nadziei. Zastanawiam się, proszę nam opisać wszystkim tym nam, którzy żyjemy na co dzień w Niemczech, jak w tej chwili wygląda, jaka jest atmosfera wokół tej dyskusji o narodowości śląskiej. Mówię o atmosferze dlatego między innymi, że no, pamiętamy, pół Polski bało się i boi chyba takich stowarzyszeń, które prowadzą do, cytuję, do rozpadu państwa, separacji, a niektórzy nawet kojarzą je z ruchem autonomii Śląska. Czy słusznie?
Nie, oczywiście należy pamiętać, że sam prezes RASiU, pan dr Gorzelik, wielokrotnie podkreślał publicznie, żeby nie utożsamiać dwóch spraw autonomii i narodowości, nawet jeszcze trzeciej sprawy języka. To są trzy odrębne rzeczy, trzy odrębne nurty politycznej aktywności i często wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka robi więcej szkody niż pożytku. No a nawiązując do tych określonych przez pana strachów, no niestety no w Polsce demony śląskie, strachy, to jest rzecz normalna u nas i straszy się zarówno Ślązaków, jak i Ślązakami się straszy Polaków. Ja nawet zauważyłem pewną ciekawą prawidłowość. Przez 45 lat PRL-u Polskę straszono też takimi Ślązakami, demonami, chupką i czają. I żyjemy w wolnej Polsce i teraz znowu się Ślązakami straszy. Ja chcę wierzyć, że to nie wynika ze złej woli, tylko jednak z generalnej ignorancji zarówno elit politycznych, urzędników, i w ogóle generalnie ludzi w Polsce, którzy ciągle o Śląsku tak drastycznie mało wiedzą, a jak mało wiedzą, to się boją. I z lewa, i z prawa. Ja nawet zauważyłem, że pan prezydent Komorowski, który już parokrotnie zabierał głos na tematy śląskie, bardzo ochoczo te takie strachy podtrzymuje i wywołuje. Pamiętam, jak no to już było półtora roku temu, jak zareagował na fakt zawiązania koalicji z wojewódzkiej z Ruchem Autonomii Śląska, to mówił, że to może być coś jak w starej baśni o czarnoksiężniku, który uruchomił złe moce i potem nie potrafił nad nimi zapanować. Więc to są tego typu rozumowania i widzę, że tutaj panu prezydentowi nawet bardzo blisko do Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich, którzy tak chętnie Ślązakami straszą. To jest niezależne od opcji politycznej. No, ja jestem wobec tego bezradny, powiem szczerze.
Ale panie redaktorze, trzeba być również, jako Ślązacy chyba mogę zdradzić, po jednej i po drugiej stronie mikrofonu, jako Ślązacy musimy chyba być tutaj szczerzy i powiedzieć, że te emocje związane z tymi sporami wokół Śląska, to nie tylko przebiegają na linii Śląsk-reszta Polski, również wewnątrz, na Śląsku.
Ależ oczywiście. Ja tutaj chętnie przywołam słowa Kazimierza Kuca, który parę takich celnych bonmotów w tych sporach politycznych już sformułował. Jednym z nich jest pojęcie Ślązaka koncesjonowanego. O co tutaj chodzi? Otóż my niestety, my mówiąc o Uberschlesierach czy Górnoślązakach, w tej naszej takiej pokorności, w tej zdolności do mimikry, w tym takim ochoczym noszeniu głowy głęboko schylonej, myśmy się przyzwyczaili, że Polska nam dała pewien taki właśnie koncesjonowany zakres zachowań, że tyle nam wolno, że wolno nam świętować Barbórkę, że wolno nam składać kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich i może jeszcze w wolnych chwilach śpiewać sobie piosenkę pyk, 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 swajeczki. A resztę to jest kanon zachowań zakazanych, takie prohibity.
Zastanawiam się jednak, czy niektóre z tych strachów, o których pan wspomniał, o których tutaj rozmawiamy, nie są jednak w pewnym sensie uwarunkowane tym, że ze stowarzyszeniem niedawno zarejestrowanym, o którym tutaj rozmawiamy, Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej, jednak gdzieś tam kojarzony jest Ruch Autonomii Śląska, a automatycznie Ruch Autonomii Śląska w Polsce kojarzony jest negatywnie. Mówię dlatego, że ponieważ mój przedmówca ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Piotr Długosz, był równocześnie współzałożycielem pierwszego koła Ruchu Autonomii Śląska w Opolu, więc te kręgi gdzieś tam się nawzajem splatają.
Ależ oczywiście, tylko proszę pana i proszę państwa, ja może troszkę nie wprost odpowiem na pańskie pytanie. Dlaczego Ruch Autonomii Śląska jest kojarzony negatywnie w Polsce? Ponieważ nagle, niespodziewanie, jakaś grupa nieobliczalnych górnoślązaków postanowiła skorzystać ze swoich konstytucyjnych obywatelskich uprawnień. Założyła organizację społeczną legalnie wystartowała w wyborach, legalnie publikuje swoje tezy politycznie, legalnie wypowiada się w mediach i nagle wszyscy jakoś straszliwie się boją, co to będzie, jacyś Ślązacy się organizują. I proszę państwa, proszę pana, w gazecie regionalnej ukazuje się komentarz bardzo poważnej dziennikarki, która pisze mniej więcej w ten sposób, cytuję z pamięci: kocham Ślązaków, kiedy oni troszczą się o swoich starzyków i pielęgnują swoje ogródki, ale nie ma zgody, aby sięgali po władzę.
Czyli to oznacza, że zawsze Śląsk będzie przyblokowany, nie może się rozwijać w sposób nowoczesny i konstytucyjny, tak jak pan wspomniał, tylko ma zawsze pielęgnować tylko i wyłącznie swój folklor.
No tak, wie pan, jest grupa ludzi, która by nas bardzo chętnie zamknęła do rezerwatu, tak jak amerykańskich Indian. Ja sądzę, że to by znakomicie wszystkich usatysfakcjonowało, żeby nam wydzielili, ogrodzili teren, tak jak Amerykanie może dali nam nawet koncesję na kasyna, żebyśmy se tam zarabiali, chodzili w tych swoich pióropuszach, prawda, i ewentualnie pili wódkę, ale żebyśmy się z daleka trzymali od Waszyngtonu czy od Katowic, od Warszawy, i to by prawdopodobnie większość ludzi usatysfakcjonowało, bo by nie było strachów, że ci straszni Indianie ruszą nagle na Warszawę.
A nie widzi pan w tych, już troszkę tutaj zmierzając ku końcowi i wracając do samego Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, nie widzi pan w tym nowym stowarzyszeniu również szansy na przykład dla Ślązaków żyjących poza granicami kraju, jakby też nowej szansy dla tej struktury, którą jest Unia Europejska? Wielu z nas, Ślązaków żyjących poza Polską, nie może się inaczej identyfikować ze swoim heimatem, ze swoją ziemią, jak tylko w ten sposób poprzez jakieś stowarzyszenia, które mają szerszy wymiar, aniżeli ten tylko stricte regionalny.
Proszę pana, na to pytanie musicie państwo sobie sami odpowiedzieć. Ja nie jestem w stanie określić, na ile to jest propozycja dla moich braci Spätausiedlerów, bo mój brat też tam gdzieś w Bundesrepublice żyje jako Spätausiedler. I na ile ta grupa zechce z tego skorzystać. O ile wiem, to zresztą pan sam pewnie przyzna, ta identyfikacja naszych współbraci z naszą piękną Heimat, to co się nazywa Heimweh nach der Heimat, nie jest zbyt silne w tym towarzystwie. Większość ludzi dość tam dawno już pogrzebała te sentymenty, ale nie wykluczam, że jest spora grupa, która chciałaby do tego, w jakiś sposób do tego ruchu się włączyć. Ale mówię, to nie mnie odpowiadać na to pytanie.
W takim razie na pewno na ostatnie pytanie będzie mógł pan odpowiedzieć, co pana zdaniem należy na Śląsku i dla niego zrobić. Pana osobistym zdaniem. Czego ten rejon aktualnie w tej chwili potrzebuje?
Wrócę do absolutnie najważniejszej sprawy, od której zacząłem. Aktywności obywatelskiej. To jest coś, co jest nam wszystkim potrzebne, jeszcze raz powtarzam, jak woda na pustyni. my musimy się poczuć obywatelami. My jako tu, czy nacja, czy grupa etniczna, czy to środowisko, które żyje na Górnym Śląsku, bo bez tego w ogóle nic się nie zdziała. Bez tego rzeczywiście będziemy jak ci pokorni Indianie zagnani gdzieś na margines. Jeżeli się nie nauczymy korzystać z tych swobód obywatelskich, z tych prerogatyw, które nam wolność po 89 roku przyniosła, które daje nam Europa, Unia Europejska, to z tego wszystkiego nic nie wyniknie. Ale ja wierzę, że to się budzi i dlatego czekam z wielką niecierpliwością na wyniki spisu powszechnego. One nam dadzą odpowiedź na wiele pytań, które tutaj stawiamy.
Na to nie czeka tylko pan, również i my. To był Michał Smolosz, współzałożyciel Anteny Górnośląskiej i publicysta. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.